Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Poczucie humoru świadczy o inteligencji i chrześcijańskiej wolności, powiedział Benedykt XVI nad trumną kardynała Tomasza Szpidlika.
Relikwie ojca Pio zostały przeniesione do nowej świątyni.
W Polsce trwają kolejne pogrzeby ofiar smoleńskiej katastrofy.
20 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Opatrzność doprowadziła do spotkania kardynała Szpidlika i Jana Pawła II, aby dzięki ich współpracy Kościół nauczył się, jak mówił papież Słowianin, w pełni oddychać obu płucami. Tymi słowami Benedykt XVI pożegnał dziś w Bazylice Watykańskiej zmarłego w piątek kardynała Tomasza Szpidlika. Mszę w jego intencji odprawił dziekan kolegium kardynalskiego kardynał Angelo Sodano. Na zakończenie liturgii do bazyliki zszedł Benedykt XVI, który modlił się przed trumną czeskiego jezuity i profesora teologii wschodniej, a następnie wygłosił homilię. Na jej początku przytoczył jedne z ostatnich słów, które kardynał Szpidlik wypowiedział przed śmiercią.
Przez całe życie szukałem oblicza Chrystusa, a teraz jestem szczęśliwy i spokojny, ponieważ odchodzę, aby je zobaczyć. Ta wspaniała myśl, tak prosta, niemal dziecięca w swej formule, a przecież głęboka i prawdziwa, koresponduje z wolą Jezusa. Chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Myślę, że wielcy ludzie wiary mają szczególny dar widzenia tej prawdy i dzięki temu są również w stanie przetrzymać ciężkie doświadczenia, tak jak ojciec Tomasz Szpidlik, nie tracąc ufności. Co więcej, z żywym poczuciem humoru, który niewątpliwie świadczy o ich inteligencji, jak i o wewnętrznej wolności. Pod tym względem kardynał Szpidlik był bardzo podobny do czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II. Obaj lubili żarty i dowcipy, choć ich osobiste doświadczenia z młodości były bardzo trudne i pod pewnymi względami podobne.
Benedykt XVI nawiązał też do kardynalskiego zawołania czeskiego jezuity ex toto corde, z całego serca. W duchowości wschodniej, przypomniał papież, serce jest miejscem modlitwy, spotkania człowieka z Bogiem, a także z innymi ludźmi oraz ze światem. W tym symbolu serca spotykają się wschód i zachód, nie w sensie dewocyjnym, lecz głęboko chrystologicznym. Papież zauważył, że dodatkowym wyjaśnieniem tego hasła są greckie słowa wpisane w herb kardynała Szpidlika, a mianowicie phos zoe, światło i życie, które są imionami Boga.
Dwóch amerykańskich biskupów polskiego pochodzenia awansowało w tamtejszej hierarchii kościelnej. Pierwszym z nich jest 59-letni biskup Thomas Łęcki, kierujący dotychczas diecezją Orlando na Florydzie. Decyzją Ojca Świętego został on metropolitą Miami, gdzie zastąpi arcybiskupa Johna Favolorę, który złożył wcześniejszą rezygnację z tej funkcji. Arcybiskup Łęcki kierował w episkopacie USA komisjami do spraw migracji oraz polityki międzynarodowej.
Drugim z awansowanych hierarchów jest 57-letni biskup Tomas Paprocki. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji chicagowskiej, odpowiedzialny za duszpasterstwo licznej tam Polonii, będzie odtąd ordynariuszem diecezji Springfield w stanie Illinois, która pozostawała do tej pory bez pasterza. Biskup Paprocki kieruje w episkopacie USA komisją prawno-administracyjną.
Ponad połowa mieszkańców Malty wzięła udział w spotkaniach z Benedyktem XVI w czasie jego podróży apostolskiej. Na sukces papieskiej wizyty na tej śródziemnomorskiej wyspie wpłynęła głęboka i wielowiekowa tradycja chrześcijańska. W ten sposób 14. zagraniczną podróż Ojca Świętego podsumował watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Z pewnością bilans podróży jest bardzo pozytywny. Powiedziałbym nawet więcej, że przerósł on oczekiwania samych organizatorów. Wpłynęły na to ciepłe przyjęcie, spontaniczność osób zgromadzonych na ulicach, ich wyraźna radość i zdyscyplinowanie, a także poprawność w okazywaniu entuzjazmu. Wszystko to razem bardzo mnie uderzyło. W ciągu 2 dni prawie 200 tysięcy osób miało okazję zobaczyć papieża. Atmosfera spotkań była niesłychanie pozytywna i pogodna. Powiedziałbym, że przyczyniło się do tego chrześcijańskie korzenie tego ludu i jego głęboka tradycja katolicka, którą manifestują w sposób bardzo spontaniczny. I tak było dosłownie. Przyjęcie zgotowane na Malcie było serdeczne, absolutnie pozytywne i otwarte na przesłanie papieża.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Relikwie ojca Pio zostały uroczyście przeniesione do krypty w nowej świątyni w San Giovanni Rotondo, która została jemu poświęcona. Dotychczas przez 42 lata spoczywały one w tamtejszym kościele Matki Bożej Łaskawej.
Urna z relikwiami ojca Pio została przeniesiona w asyście braci kapucynów. Przybyło także wielu pielgrzymów. W ceremonii przewodniczył arcybiskup Michele Castoro. Jak mówi rzecznik prasowy sanktuarium, brat Antonio Belpiede, to było zaplanowane w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie beatyfikacja ojca Pio. Nowy kościół został przygotowany do tego już po kanonizacji w 2004 roku, a dzisiaj przyjął pod swój dach relikwie świętego. Po to został wybudowany. Uroczystość odbywa się w okresie paschalnym. Jak powiedział arcybiskup Castoro, to pozwala kontemplować jeszcze raz chwałę Zbawiciela, do której został włączony ten pokorny kapucyn, który w swojej posłudze kapłańskiej, w swoim ciele doświadczył upodobnienia do Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. San Giovanni Rotondo dla Radia Watykańskiego, brat Tomasz Wroński.
Iraccy chrześcijanie być może uniknęli krwawej masakry ze strony Al-Kaidy. Tak przynajmniej uważa premier Nuri al-Maliki, informując wczoraj o zabiciu przez oddziały rządowe i amerykańskie 2 przywódców tego ugrupowania w Iraku. Szef rządu w Bagdadzie stwierdził, że Al-Kaida planowała serię zamachów na stołeczne kościoły. Informację tę potwierdził pośrednio chaldejski biskup Szlemun Warduni, informując o krążących od pewnego czasu pogłoskach na ten temat. Stąd w ostatnią niedzielę chrześcijańskie świątynie pozostawały pod wzmocnionym nadzorem sił bezpieczeństwa. Biskup Warduni dodał, że niezależnie od bieżących wydarzeń politycznych, Irakowi potrzebny jest nowy rząd, który umiałby zapewnić krajowi pokój, stabilność, pojednanie i bezpieczeństwo.
Indonezyjski Trybunał Konstytucyjny podtrzymał kontrowersyjne prawo o bluźnierstwie. Wyrok bardzo zaniepokoił mniejszości religijne tego największego muzułmańskiego kraju świata. Koalicja organizacji broniących praw człowieka zaskarżyła ustawodawstwo wyznaniowe pochodzące z 1965 roku. W pozwie domagała się poszerzenia swobód dla mniejszości religijnych. Indonezyjska konstytucja gwarantuje wolność wyznania jedynie 6 oficjalnym religiom, w tym katolickiej. Prawo o bluźnierstwie grozi natomiast 5-letnim wyrokiem więzienia każdemu, kto znieważy jedną z nich.
Ustawa często wykorzystywana jest przez państwo do walki politycznej z przeciwnikami. Prawo wyznaniowe w żadnym względzie nie powinno ingerować w indywidualne poglądy i praktyki religijne, uważają przeciwnicy ustawy. Kiedyś miało ono przyczyniać się do pokoju społecznego, obecnie uważane jest za przestarzałe, dyskryminacyjne i w ogóle niepotrzebne.
Konieczność dialogu zarówno wewnętrznego na Kubie, jak i pomiędzy tym krajem a Stanami Zjednoczonymi podkreślił kardynał Jaime Ortega w wywiadzie dla wydawanego przez diecezję Hawany pisma Palabra Nueva. Stołeczny arcybiskup zwrócił uwagę na bardzo ciężką, niewątpliwie najtrudniejszą w naszym stuleciu sytuację mieszkańców Karaibskiej Wyspy.
Sytuacja wymaga zmian, a zwlekanie z nimi powoduje coraz większą niecierpliwość ludności, powiedział metropolita Hawany. Położenie Kubańczyków pogarsza światowy kryzys ekonomiczno-finansowy, tragiczne skutki 3 niedawnych huraganów, a także trwające od blisko pół wieku embargo USA. Kardynał Ortega mówił z rozczarowaniem o polityce Baracka Obamy, który w prezydenckiej kampanii wyborczej robił nadzieję większego otwarcia na dialog z Kubą, ale obietnic nie dotrzymał. Purpurat podkreślił, że kubański kościół czyni co tylko w jego mocy, by doprowadzić do zwolnienia tamtejszych więźniów politycznych i to wszystkich, nie tylko chorych. Przypomniał, że biskupi wyrazili ubolewanie po tragicznej śmierci dysydenta Orlando Zapaty, który prowadził strajk głodowy. Zaapelowali do władz o dialog z protestującymi, by do takich sytuacji nie dochodziło. To samo powtórzyli w przypadku głodówki Guillermo Fariniasa, którego równocześnie proszą o przerwanie tak niebezpiecznej dla życia formy protestu.
Rodzice nie są w stanie kontrolować dostępu swych dzieci do treści medialnych. Istniejące już systemy ochrony nieletnich są nieskuteczne albo zbyt trudne w obsłudze, wynika z raportu przygotowanego na zlecenie amerykańskiego episkopatu. Dokument podkreśla, że w aktualnej sytuacji rodzice nie mogą realizować swoich praw i obowiązków. O wychowaniu ich dzieci w dużej mierze decyduje za nich przemysł medialny. W raporcie podkreślono, że na dzisiejszym etapie rozwoju mediów elektronicznych skuteczna i łatwa w obsłudze kontrola rodzicielska telewizji czy internetu nie powinna stanowić już problemu.
W Indiach trwa krajowy spis ludności. Szacuje się, że weźmie w nim udział ponad 1 miliard osób. O tym, jak gigantyczne jest to przedsięwzięcie, może świadczyć fakt, że spisu dokonuje 2,5 miliona ankieterów. Indyjscy chrześcijanie nie kwestionują konieczności aktualizacji co 10 lat danych demograficznych, które służą następnie projektom rozwojowym. Obawy natomiast budzą punkty dotyczące wyznawanej religii. Rzecznik prasowy indyjskiego episkopatu potwierdził, że wielu dalitów, czyli niedotykalnych, nie ujawni w spisie ludności swojego prawdziwego wyznania.
Dalici należą do najniższych indyjskich kast lub są bezkastowcami. Konstytucja kraju daje im wiele przywilejów, w tym kwoty zatrudnienia i granty edukacyjne. Jednak za ujawnienie w spisie ludności wyznania chrześcijańskiego grozi im utrata pracy i należnych przywilejów społecznych. Szacuje się, że wśród chrześcijan w Indiach 60% to dalici, wyznawcy Chrystusa, za nieprzestrzeganie tradycyjnego systemu kastowego są pozbawiani praw. Wielu z nich nie ujawnia więc prawdziwej wiary i stąd biorą się rozbieżności w statystykach rządowych i kościelnych.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W całej Polsce trwają kolejne pogrzeby ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W Warszawie pożegnano dziś m.in. ministra Władysława Stasiaka, szefa kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mszy świętej pogrzebowej w kościele świętej Anny przewodniczył arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zaś homilię wygłosił biskup Stanisław Budzik. Wspominając zmarłego, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że był on ceniony za skromność i bezpośredniość, wiedzę i kompetencje.
Panuje powszechna opinia, że należał do najlepszych urzędników III Rzeczypospolitej. Jego słowa, wypisane na pamiątkowym obrazku, dla Polski warto pracować, pozostaną dla nas wszystkich zobowiązującym testamentem.
Na Jasnej Górze odbyły się natomiast uroczystości pogrzebowe Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich. Został on pośmiertnie odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Mszy świętej w intencji zmarłego przewodniczył arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.
Historia z pewnością nie zapomni zasług rzecznika praw obywatelskich dla człowieka i ojczyzny. Przy tej trumnie zapytajmy jednak o źródła tej duchowej mocy. Gdzie one biły dla niego? Tu, w Częstochowie, na Jasnej Górze, w częstochowskiej rodzinie i częstochowskiej szkole wszystko się zaczęło.
Polacy pożegnali dziś również Jerzego Szmajdzińskiego, Krzysztofa Putrę czy księdza Andrzeja Kwaśnika, kapelana Federacji Rodzin Katyńskich, księdza Zdzisława Króla, kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i ojca Józefa Jońca, prezesa Stowarzyszenia Parafiada.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.